Zbieg z przekonania. Ilekroć Georgi Pawłowicz Tenno wspomina niegdysiejsze ucieczki, te, w których sam brał udział, te, które przedsiębrali jego koledzy i te, o których wie tylko ze słyszenia, jednej tylko pochwały używa, mówiąc o największych uparciuchach i zawadiakach z tego grona. O Iwanie Worobiowie, Michale Hajdarowie, Grzegorzu Kudle, Hafizie, Hafizowie. To był zbieg z przekonania. Uciekinier z przekonania. To taki, co nawet na chwilę nie wyrzeka się myśli, że człowiek za żadne skarby nie powinien godzić się na życie za kratami, nawet za cenę najtłustszej funkcji, stanowiska w księgowości, w dziale KO, ba nawet w krajalni chleba. Taki, co znalazłszy się za kratami, całe dni myśli o ucieczce, a całe noce śni o niej. Taki, który podpisał cyrograf, że nigdy nie ustąpi, który wszystkie swoje działania podporządkował jednej tylko myśli – uciec. Który nawet jednego dnia nie spędza w obozie, aby zbyć, bo albo szykuje ucieczkę, albo właśnie uciekł, albo już go złapano, poturbowano i wsadzono do obozowego więzienia. Zbieg z przekonania to taki, który wie, czym ryzykuje, który widział już trupy zastrzelonych zbiegów, rzucone na pokaz u wrót obozu, który widział schwytanych żywcem całych sinych, kaszlących krwią, oprowadzanych od baraku do baraku i krzyczących na rozkaz: więźniowie, patrzcie, jak wyglądam, to samo będzie z wami, który wie, że zwłoki zbiega są zwykle zbyt ciężkie, by je nieść do obozu i dlatego pogoń przynosi tylko głowę w worku, albo, jak doradza przezorny regulamin, jeszcze prawe ramię odrąbane w łokciu, aby specwydział mógł sprawdzić odciski palców i spisać człowieka na straty. Zbieg z przekonania to właśnie taki, przeciw któremu zakłada się kraty w oknach, opasuje się zonę dziesiątkami kilometrów drutu kolczastego, wznosi się wieże strażnicze, palisady, umocnienia, urządza zasadzki, nastawia potrzaski i karmi się burę psy szkarłatnym mięsem. Zbieg z przekonania to także człowiek, który odrzuca kapitulanckie pretensje obozowych filistrów. Te ucieczki szkodzą wszystkim innym, zaostrzy się reżim. To taki, co nie daje ucha podszeptom innych więźniów. W obozie też można żyć, zwłaszcza jak przychodzą paczki. Ani nie chce słyszeć o protestach, o głodówkach, bo to nie walka, tylko mydlenie sobie oczu. Ze wszystkich sposobów walki zna tylko jeden. Wierzy tylko w jeden i temu jednemu poświęca wszystkie siły – ucieczce. Nie potrafię inaczej, całkiem po prostu. Już taki jest. Podobnie jak ptak nie potrafi oprzeć się potrzebie corocznego odlotu, tak zbieg z przekonania nie umie wyrzec się ucieczki. Spokojni obywatele obozu nieraz pytali Georgija Tenno w przerwach między dwoma nieudanymi ucieczkami: dlaczego nie możesz usiedzieć na tyłku? Dlaczego wciąż uciekasz? Czego szukasz? Co cię tak ciągnie na tę wolność, tę obecną? Jak to co? Dziwił się Tenno. Czego szukam? Właśnie wolności. Choćby jedną dobę spędzić w tajdze, bez kajdanów. To już wolność. Takich jak on czy Worobiew, gułag i organy nie znały w swojej szczytowej epoce, epoce potulnych królików. Takich więźniów spotykało się tylko w okresie początkowym, a później dopiero po wojnie. Tenno był właśnie z takiej gliny. Na początku pobytu w każdym nowym obozie, a przerzucano go nadal często, był przygnębiony i smutny, dopóki nie widział sposobu ucieczki. Gdy zaś mu tylko pomysł zaświtał, zaraz promieniał cały i odtąd uśmiech już go nie opuszczał. Powiada teraz, że gdy zaczęła się powszechna rewizja akt i rehabilitacja skazanych, ogarnęło go uczucie zawodu. Zrozumiał, że nadzieja na rehabilitację osłabia pęd do ucieczki. Nie ma miejsca w tej książce na opis jego zawiłej drogi życiowej. Dość, że od kołyski miał żyłkę do ucieczek. Dzieckiem będąc, uciekł z internatu w Briańsku do Ameryki, to znaczy łódką w dół Dzisny. Później z sierocińca w Piatigorsku, zimą w samej bieliźnie, przelazł przez żelazne wrota i umknął do babci. Osobliwe, że w całym jego życiu przeplata się linia morska z linią cyrkową. Ukończył szkołę morską, był majtkiem na lodołamaczu, bosmanem na traulerze, szturmanem na statku handlowym, ukończył Wojskowy Instytut Języków Obcych, służył podczas wojny we flocie północnej jako oficer łącznikowy, żeglował na angielskich okrętach między Murmańskiem a Islandią i Anglią. Ale od dzieciństwa uprawiał także akrobację i występował w cyrku w okresie NEP-u, a także później w przerwach między rejsami. Był trenerem drużyny sztangistów. Występował na estradzie jako mnemotechnik. Popisywał się zapamiętywaniem mnóstwa słów i liczb, odgadywaniem myśli na odległość. W porcie i w cyrku otarł się o świat knajaków. Przejął to i owo z ich języka, wzięcia, zawadiactwa i awanturnictwa. Siedząc później razem z szemranymi w niezliczonych reżimkach, jeszcze niejednego od nich się nauczył. Wszystko to miało się później przydać temu zbiegowi z przekonania. Wszystkie doświadczenia życiowe odbijają się na charakterze jednostki. Nasza osobowość jest ich sumą. W roku 1948 nagle został zdemobilizowany. To był sygnał z tamtej strony, ale przecież zawsze łudzimy się nadzieją. Zna języki, żeglował na brytyjskim statku, na dobitkę estończyk, chociaż tam i z Petersburga. Tegoż roku w samą Wigilię w Rydze, gdzie tak jeszcze potrafią świętować Boże Narodzenie, Tenno zostaje aresztowany. Pakują go do lochów przy ulicy Amatu, obok konserwatorium. Wchodząc do swojej pierwszej celi, Tenno nie mógł się powstrzymać i oznajmił obojętnemu, milkliwemu strażnikowi. Właśnie dzisiaj mieliśmy iść z żoną na hrabiego Monte Cristo. Już miałem bilety. On rwał się na wolność. Ja też będę walczył. Ale jeszcze nie czas było na walkę. Zawsze przecież zakładamy, że to tylko omyłka. Więzienia? A za co? Niemożliwe. Na pewno się połapią. Przed wysyłką do Moskwy jeszcze go specjalnie uspokojono. Robi się to ze względu na bezpieczeństwo operacji transportowej. Naczelnik kontrwywiadu, pułkownik Morszczynin, odprowadził go nawet na dworzec. Pożegnał uściskiem dłoni. Możecie być zupełnie spokojni, dobrej drogi. Było ich tylko czterech, licząc speckonwojentów. Jechali więc w osobnym przedziale pierwszej klasy. Major i starszy lejtnant obgadali swoje widoki na wesołego Sylwestra w Moskwie, może właśnie dla wykorzystania takich okazji wysyła się speckonwoje. Potem położyli się na górnych półkach i zasnęli, przynajmniej z pozoru. Na drugiej z dolnych półek leżał starszy sierżant. Zrywał się, gdy tylko aresztant otwierał oczy. Pod sufitem paliła się niebieska lampka nocna. Pod głową miał Tenno pierwszą i ostatnią paczuszkę wetkniętą mu w pośpiechu przez żonę, obcięty lok i tabliczkę czekolady. Leżał i rozmyślał. Wagon stukotał pogodnie. Każdy może dopatrzeć się w tym stukocie dowolnego sensu czy przestrogi. Tenno słyszał w nim głos nadziei. Tak, tak, na pewno się połapią. I dlatego nie myślał poważnie o ucieczce. Nieraz jeszcze wspominać będzie tę noc, plując sobie w brodę z żalu. Nigdy już nie zdarzy mu się okazja do tak łatwej ucieczki. Nigdy wolność nie będzie już tak bliska. Dwukrotnie chodził Tenno tej nocy do toalety. Nocny korytarz był pusty. Sierżant szedł za nim. Pistolet zwisał mu na długich rapciach, jak to w marynarce. Wcisnął się do toalety razem z aresztowanym. Tenno znał chwyty judo i walki francuskiej, łatwo mógł obezwładnić konwojenta, zabrać mu pistolet, zmusić do milczenia i spokojnie wyjść samemu na jakimś przystanku. Za drugim razem sierżant nie odważył się już wejść do ciasnej ubikacji, został za drzwiami. Ale drzwi były zamknięte i można było siedzieć w toalecie jak długo się chciało. Można było wybić szybę i wyskoczyć na tory. Noc, pociąg wlókł się wolno, rok 48, przystanki też były częste. No zima, to fakt. Tenno był bez palta, W kieszeni miał tylko 5 rubli, ale jeszcze nie zabrano mu zegarka. Luksusy spec etapu skończyły się na dworcu w Moskwie. Trzeba było odczekać, aż inni pasażerowie wyjdą, po czym wszedł sierżant z błękitnymi epoletami z załogi więziennej suki. Gdzie go macie? Procedura przyjęcia, bezsenność, boksy, boksy. Naiwne żądania, żeby prędzej być wezwanym na śledztwo. Nadzorca ziewa. Jeszcze ci się zdąży uprzykrzyć. Pierwsze spotkanie ze śledczym. No, zeznawaj o swojej działalności przestępczej. Nic nie zawiniłem. Tylko papież Pius nic nie zawinił. W celi sam na sam z kapusiem. Współwięzień wciąż stara się go podejść. Jak tam było naprawdę? Kilka seansów śledztwa i wszystko staje się jasne. Nikt nie chce się połapać. O wyjściu na wolność nie ma mowy, a więc trzeba uciekać. Tenno wcale nie przejmuje się światowym rozgłosem więzienia Lefortowo. Może dlatego, że jest jako nowicjusz na froncie, co to niczego jeszcze nie przeżył i niczego się nie boi. Plan ucieczki podpowiada mu sam śledczy, Anatol Lewszyn. Podpowiada, bo staje się coraz bardziej złośliwy i wrogi. Każdy człowiek, każdy naród ma własną miarę rzeczy. Ileż milionów zniosło już plagi w takich murach i nawet nie uważało tego bicia za tortury. Ale dla Tenno świadomość, że może być bezkarnie bity, była nie do zniesienia. Wolał umrzeć niż pozwolić, żeby się ktoś nad nim pastwił. I kiedy Lewszyn po słownych pogróżkach po raz pierwszy wstaje zza stołu i podnosi na Tenno rękę, ten zrywa się i woła, dygocąc z wściekłości. Uważaj, mnie i tak zguba czeka, ale przedtem wydłubię ci przynajmniej jedno oko albo obydwa. Na to zawsze mnie stać. I śledczy wycofuje się. Własne zdrowe oko w zamian za nędzne życie więźnia? Nie, ta transakcja go nie urządza. Z kolei więc zadręcza Tenno karcerami, by wyzuć go z sił. Następnie wmawia w aresztanta, że kobieta wyjąca z bólu w sąsiednim gabinecie jest żoną Tenno i że będą ją dalej męczyć, jeśli mąż się nie przyzna. Ale znów się pomylił. Tenno nie mógł znieść myśli o cierpieniach żony tak samo jak myśli o biciu. Z coraz większą jasnością widzi, że tego śledczego trzeba będzie zabić. Ten zamiar łączył mu się z planem ucieczki. Majro Lewszyn też nosił marynarski mundur, był tak samo rosłym blondynem. Wartownik budynku śledczego mógł zupełnie łatwo wziąć Tenno za Lewszyna. Co prawda, major miał twarz pyzatą i gładką, Tenno zaś porządnie wychutł. Niełatwo jest więźniowi przejrzeć się w lustrze. Nawet jeśli po przesłuchaniu aresztant prosi o pozwolenie na pójście do ustępu, znajduje tam lustro zasłonięte czarną szmatą. Jeżeli ma szczęście, może szybkim ruchem uchylić na chwilę zasłonki. O, jaki jest zadręczony, jaki blady, jak żal samego siebie. Tymczasem zniknął z celi bezużyteczny kapuś. Tenno bada jego prycze. Poprzeczny pręt metalowy zardzewiał tam, gdzie przytwierdzony jest do ramy. Rdza wżarła się w żelazo, nit ledwo się trzyma. Pręt ma jakieś 70 cm długości. Jak tu go wyłamać? Na sam przód trzeba nauczyć się odmierzać w myśli sekundy. Później obliczyć, ile mija sekund między jednym a drugim zerknięciem każdego ze strażników przez oczko Judasza. Ma się rozumieć, nie u wszystkich częstotliwość jest jednakowa. Trzeba wyobrazić sobie, że to ty sam przechadzasz się szybciej lub wolniej po korytarzu. Odstęp między jednym zerknięciem a drugim wynosi od 45 do 65 sekund. W trakcie takiej pauzy jeden wysiłek i pręt trzasnął z jednego końca. Drugi koniec trzyma się mocno, złamać go trudniej. Trzeba skoczyć nań obu nogami, ale rąbnie o podłogę, gdy się już złamie. Trzeba więc zdążyć w ciągu tych liczonych sekund, rzucić poduszkę na cementową podłogę, skoczyć, złamać, cisnąć poduszkę na miejsce, a pręt schować, chwilowo, choćby we własnej pościeli, cały czas licząc sekundy. Złamany. Gotowe. Ale to jeszcze nic. Wejdą, znajdą i zgnijesz w karcerze. 20 dni karca to taka strata sił, że nie tylko nie starczy już na ucieczkę, ale nawet na opór w czasie śledztwa. Ale jest rada. Nadpruć materac paznokciem. Wyszarpnąć trochę waty. Owinąć watą koniec pręta i wstawić pręt na dawne miejsce. Liczyć sekundy. Dobra, załatwione. Ale to też nie na długo. Co 10 dni łaźnia, a podczas gdy się myjesz, rewizja w celi. Mogą połapać się, że złamane. Trzeba więc działać spiesznie. Jak wynieść pręt na śledztwo? Przy wyjściu z więzienia rewizji nie ma. Po powrocie z korpusu śledczego obmacują trochę człowieka, ale też tylko klepną po bokach i piersi tam, gdzie kieszenie. Szukają ostrych przedmiotów, boją się samobójstw. Tenno ma pod marynarskim kitlem tradycyjną pasiastą koszulkę, co to grzeje i ciało, i duszę. Im od brzegu dalej, tym trosk mniej. Poprosił o igłę, użyczają jej w określonych godzinach, rzekomo, aby przyszyć ulepione z chleba guziki. Rozpiął kitel, rozpiął spodnie i na podołku swojej koszuli zaszył podłużną rynienkę, jakby wąską kieszeń dla dolnego końca pręta. Już miał w zapasie troczki oderwane od kalesonów i teraz, udając, że przyszywa guzik do kitla, przyszył tasiemkę do spodniej strony koszuli na wysokości piersi. Miała to być górna pętelka dla pręta. Teraz koszulę wdział tyłem do przodu i zaczął trenować dzień po dniu. Pręt wsuwa pod koszulę na plecy, wtyka go w pętelkę i trafia dolnym końcem do kieszonki. Rączka pręta jest na poziomie karku, pod kołnierzem kitla. Trening polega na tym, aby między jednym zerknięciem strażnika a drugim sięgnąć ręką za kołnierz, ująć w dłoń pręt, przegiąć tułów do tyłu, wyprostować się ze skłonem do przodu jak cięciwa łuku, wyszarpując jednocześnie pręt i z rozmachem trzepnąć śledczego w łeb. I znów wszystko na miejsce. Oko w Judaszu, aresztant spokojnie wertuje książkę. Ruchy były coraz szybsze i szybsze. Pręt świstał już w powietrzu. Jeśli nawet cios nie będzie morderczy, śledczy i tak padnie bez zmysłów. Ale jeśli żona też siedzi, to nikogo z was nie ma co żałować. Robi sobie jeszcze 2 wałeczki z waty, wyskubanej z tego samego materaca. Można wsunąć je między dziąsła a policzki i w ten sposób nadać twarzy krągłość. Oczywiście trzeba jeszcze tego dnia być ogolonym, a golą tu tępą brzytwą raz na tydzień. Dzień więc też nie jest obojętny. A jak uzyskać rumieniec na twarzy? No, trzeba natrzeć policzki odrobiną krwi. Jego krwi. Zbieg nie może patrzeć i słuchać tak sobie jak inni ludzie. Musi patrzeć i słuchać, przymierzając wszystko do swoich szczególnych, uciekinierskich celów i nie pomijać żadnego szczegółu, każdy brać pod uwagę. Prowadzą go na przesłuchanie, na spacer, do toalety, a jego nogi liczą kroki, liczą stopnie. Nie wszystko się przyda, ale liczyć trzeba. Jego ciało zapamiętuje sobie każdy dostępny załom. Przypatruje się wszystkim drzwiom, podwójne, pojedyncze, jakie klamki, jakie zamki, w którą stronę się otwierają. Głowa analizuje, dokąd jakie drzwi prowadzą. Uszy słuchają i kojarzą. O, ten dźwięk słyszałem już w celi i znaczy to a to. Słynny lefortowski korpus K, ażurowa klatka schodowa, widać wszystkie piętra, obwodowe galerie metalowe, ruch regulują dyżurni z chorągiewkami. Przesłuchują w coraz to innym gabinecie, tym lepiej. Można poznać usytuowanie wszystkich korytarzy i drzwi korpusu śledczego. Jak tu wchodzą funkcjonariusze śledczy z zewnątrz? Aha, przez te drzwi z kwadratowym okienkiem. Rzecz jasna, zasadniczą kontrolę ich dokumentów przeprowadza się nie tu, tylko na wartowni, przy wejściu. Ale tu też ktoś ich sprawdza, ktoś ich obserwuje. O, jeden z nich właśnie schodzi i woła do kogoś na górze: no to jadę do ministerstwa. Doskonale. To zdanko przyda się zbiegowi. Jaką drogą idą stąd dalej, do wartowni? Tu trzeba będzie zgadywać i wybrać drogę bez wahań. Ależ na pewno wydeptali w śniegu ścieżkę. albo asfalt jest tu ciemniejszy i brudniejszy. A jak przechodzą przez wachtę? Pokazują legitymację? Czy może zostawiają ją przy wejściu wartownikowi, a teraz tylko mówią nazwisko i odbierają dokument? Albo może każdego znają tam z wyglądu i wymienianie nazwiska to błąd. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę. Wiele wątpliwości można rozstrzygnąć, jeśli się nie wnika w treść bzdurnych pytań śledczego, a tylko obserwuje się każdy jego ruch. Chce zatemperować ołówek i wyjmuje żyletkę z jakiejś swojej legitymacji, którą wyciągnął z wewnętrznej kieszeni. I zaraz tyle zagadnień. To nie jest przepustka, więc przepustka na wartowni. Dokument bardzo przypomina prawo jazdy, więc przyjeżdża tu autem. Ma zatem klucz od stacyjki w kieszeni. Czy zostawia wóz przed bramą więzienia? Trzeba będzie od razu tutaj przed wyjściem z gabinetu odnaleźć numer rejestracyjny w książce wozu, żeby tam się nie pomylić. Szatni tu nie mają. Płaszcz marynarski i czapkę wiesza tu w gabinecie, tym lepiej. Nie zapomnieć, nie przegapić żadnej czynności i wszystko załatwić w ciągu 4-5 minut. Kiedy już tamten będzie leżał powalony, trzeba, po pierwsze, zrzucić własny kitel, wdziać jego o wiele nowszy z epoletami. Po drugie, zabrać mu sznurowadła i zasznurować nimi własne opadające buty. Sporo czasu na to ujdzie. Po trzecie, jego żyletkę wsunąć do specjalnie przygotowanej szpary w obcasie. Jeśli jednak złapią, to od razu w pierwszej celi przeciąć nią sobie żyły. Po czwarte, przejrzeć jego dokumenty, wybrać te, co potrzebne. Po piąte, zapamiętać numer auta, znaleźć klucz. Po szóste, do jego wypchanej teczki włożyć akta własnej sprawy, zabrać teczkę. Po siódme, zdjąć z niego zegarek. Po ósme, pokryć policzki krwawym rumieńcem. Dziewiąte, zaciągnąć jego ciało za biurko albo za portierę, tak aby ktoś, kto tu zajrzy, pomyślał, że major wyszedł i żeby nie wszczął alarmu. Po dziesiąte, ukręcić z waty wałeczki i włożyć je między dziąsła a policzki. Jedenaste, wdziać jego czapkę i płaszcz. Dwunaste, oberwać przewód elektryczny przy kontakcie. Jeśli ktoś tu wejdzie i zobaczy, że ciemno, przekręci kontakt. Pewno żarówka się przepaliła, dlatego major poszedł do innego gabinetu. Ale nawet kiedy wkręcą nową żarówkę, też nie od razu się połapią. Oto więc 12 punktów. 13 to sama ucieczka. Wszystko to trzeba zrobić podczas nocnego przesłuchania. Gorzej, jeśli okaże się, że legitymacja to nie prawo jazdy. To znaczy, że major przyjeżdża i odjeżdża autobusem dla funkcjonariuszy śledczych. Wożą ich specjalnie, bo też noc. I kolegom jego wyda się dziwne, że Lewszyn, nie czekając na godzinę odjazdu, jeszcze przed czwartą poszedł piechotą do domu. Aha, przechodząc obok kwadratowego okienka, trzeba podnieść do nosa chusteczkę, niby że katar. Równocześnie spojrzeć na zegarek. Dla uspokojenia Szyldwacha krzyknąć w stronę górnego piętra. Pietrow, to jego przyjaciel, jadę do ministerstwa, jutro pogadamy. Oczywiście szans niewiele. Mniej więcej 3, no najwyżej 5 na 100. Przynajmniej chwilowo. Nic nie wiadomo o wartowni przy wyjściu. Sprawa niemal beznadziejna. Ale zdychać tu jak rab? Nie. I nie opaść z sił, tak żeby mogli kopać człowieka nogami. Żyletka już tam będzie w obcasie. I na jedno z nocnych przesłuchań, zaraz po goleniu, Tenno przyszedł z żelaznym prętem na grzbiecie. Śledczy zadawał pytania, klął, sypał pogróżkami, a Tenno tylko patrzył na niego i dziwił się. Więc facet nie przeczuwa, że jego godziny są policzone. Była 11 wieczór. Tenno spodziewał się, że posiedzi tu do drugiej. O tej porze niektórzy funkcjonariusze zaczynają już wychodzić, urządzają sobie krótką noc. Byle złowić ten moment, albo kiedy śledczy poda karty protokołu do podpisu, jak to zawsze robi, i nagle udać zawrót głowy, opuścić protokół na ziemię, wtedy śledczy schyli się, albo bez żadnego protokołu wstać, zachwiać się, powiedzieć, że dziwna słabość, poprosić o trochę wody. Major przyniesie emaliowany kubek, szklankę ma tylko dla siebie, upić łyk i upuścić naczynko. Zaraz potem podnieść rękę do karku, to ruch całkiem naturalny, skoro w głowie się kręci. Śledczy na pewno pochyli się, aby popatrzeć na kubek. I wtedy... Serce waliło. Była Wigilia Świąt albo Wigilia Kaźni. Ale wszystko przybrało inny obrót. Około północy szybkim krokiem wszedł do gabinetu inny śledczy i zaczął coś szeptać Lewszynowi na ucho. Tego jeszcze nie bywało. Lewszyn zaczął się śpieszyć. Zadzwonił na strażnika i kazał mu odprowadzić więźnia. I to było wszystko. Tenno wrócił do celi, wstawił pręt na swoje miejsce. Innym zaś razem śledczy wezwał go na przesłuchanie przed goleniem i zabieranie ze sobą prętu nie miało sensu. Albo znów dzienne przesłuchanie i dziwnie jakoś się potoczyło. Śledczy nie wrzeszczał i nawet stropił go, przepowiadając, że dostanie tylko 5 do 7 lat, więc nie ma co się martwić. Jakoś zabrakło złości, aby rozwalić mu łeb. Pod tym względem Tenno nie odznaczał się stałością. Furor jakoś przygasł. Zaczęło mu się wydawać, że szanse są zbyt nikłe. Któż tak gra? Zbieg częściej zmienia nastrój niż nie jeden artysta. Całe długie próby poszły na marne. Ale uciekinier musi być na to przygotowany. Już po 100-kroć machnął prętem w powietrzu. Już zabił 100 śledczych. 10 razy przeżył już całą swoją ucieczkę, szczegół po szczególe. Naprzód gabinet, potem obok kwadratowego okienka droga do wartowni, teraz minąć wartownię. Już zmęczyła go ta ucieczka. A tu okazuje się, że jeszcze nie zaczęta. W końcu Lewszyna zastąpił inny śledczy. Tenno został przewieziony na Łubiankę. Już tu nie szykował ucieczki. Wydawało mu się, że przebieg śledztwa daje mu jakieś nadzieje i nie miał już tej determinacji co dawniej. Ale dalej prowadził niezmordowanie swoje obserwacje i trenował się w układaniu planów. Ucieczka z Łubianki. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli dobrze się zastanowić, to może być łatwiejsza niż z Lefortowa. Wkrótce zaczął się orientować, jak biegną te długie, przedługie korytarze, którymi prowadzą cię na śledztwo. Czasem widać na korytarzach strzałki do wyjścia numer 2, do wyjścia numer 3. Żałujesz, żeś był tak lekkomyślny, zanim tu trafiłeś. Toć można było zawczasu obejść Łubiankę z zewnątrz i przyjrzeć się, jakie tu wejścia i wyjścia. Ten gmach ma ten jeszcze plus, że to nie więzienie, tylko ministerstwo i tylu tu śledczych, a także innych urzędników, których wartownicy nie mogą znać z wyglądu. A więc wchodzi się i wychodzi za okazaniem przepustki, a przepustkę ma każdy funkcjonariusz w kieszeni. Skoro zaś nie każdego znają tu z wyglądu, to nie jest takie ważne, czy jest zupełnie podobny do śledczego. Wystarczy przypominać go z grubsza.